jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, jak ożywczy deszcz. Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar. Jak ożywczy deszcz, Duchu Święty, przyjdź, dotknij naszych serc, rozpal ognia żar, dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia i nadzieją serc. Dziś przenikaj nas tchnieniem mocy swej, bądź nam światłem dnia serc.
Duchu Święty, przyjdź, dotykaj naszych serc, pomagaj nam wzrastać w wiedzy, ale przede wszystkim w wierze i miłości ku naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Drodzy Państwo, zatrzymujemy się w dalszym ciągu przy sakramentach Kościoła katolickiego. Jesteśmy przy sakramencie małżeństwa. Dzisiaj temat dobra i wymagania miłości małżeńskiej. Zawsze u początku musi być miłość. To jak w przypadku sakramentu kapłaństwa. Musi być miłość do Chrystusa, do Kościoła i też odpowiedź na tą uprzednią miłość Pana Boga ku danemu kandydatowi, który ma być księdzem. Wtedy to będzie miało, jeśli można tak powiedzieć kolokwialnie, ręce i nogi. Będzie to piękne, będzie to na pewno mocne, jeśli jest u podstaw, u fundamentu miłość. Tak samo i tutaj w małżeństwie. Wydaje się być to oczywiste. A może nie jest oczywiste, bo miłość to jeszcze nie jest zauroczenie, to jeszcze nie jest żadne pożądanie. Miłość to jest zupełnie co innego i dużo, dużo więcej. Także tutaj, między tymi dwojga, musi być miłość, by związek był trwały, udany. Miłość, no i to posłuszeństwo Panu Bogu. Będzie tak, jak Ty chcesz pomiędzy nami. Będziemy sobie służyć. Czasami da się słyszeć takie wołanie zmierzających do małżeństwa, takie pytanie, czy damy radę wobec tego, co się obserwuje. Tyle rozwodów, tak wiele małżeństw się rozpada po 5 latach, 7, ale nawet słyszy się, że po 20 paru latach mąż odchodzi od żony albo odwrotnie. To jest bolesne, trudne i stąd zrozumiałe to pytanie, czy i nas to nie spotka, czy damy radę. Nie wiemy tego. No nie wiecie, bo nie jesteście jeszcze małżeństwem. Nie macie sakramentu małżeństwa i tym samym nie macie łaski uczynkowej. W momencie, kiedy zawiązywany jest ten węzeł małżeński, młodzi przyjmują sakrament małżeństwa, sobie ślubują wobec Boga, wobec Kościoła, świadków, to wtedy otrzymują błogosławieństwo i specjalną łaskę uczynkową do tego, żeby stać się dobrym mężem, dobrą żoną. Wcześniej tego nie mają. Stąd słuszne pytanie, damy radę? No właśnie, Jezus pomoże. Chociaż doświadczenie wielu małżonków mówi, że no nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Ktoś powiedział tak trochę z humorem, że małżeństwo to spotkanie dwóch statków na wielkim oceanie. Akurat te dwa się spotykają i płyną we wspólnym jednym kierunku. A ktoś dodał z humorem, to ja chyba spotkałem na mojej drodze okręt wojenny. No może być i tak, ale dopóki ten drugi okręt nie strzela, no to to spokojnie, miłość, drodzy Państwo. Wszystko wokół niej się toczy w naszym życiu, czy takie mamy powołanie, czy inne. Miłość, co to jest ta miłość? Nie da się jej nauczyć z najpiękniejszych książek, z filmów, wierszy, piosenek, tyle o miłości. Święta Faustyna powiedziała, że miłość to nie jest coś, co polega na uczuciu, ale na uczynkach, żyć nią, praktykować. Ani piękne słowa, ważne, ale to jeszcze nie jest miłość. Ani prezenty, podarunki, to jeszcze nie jest miłość. Ani ta seksualność ważna i potrzebna, będąca darem od Boga, przecież to jeszcze nie jest miłość. Miłość, drodzy Państwo, to jest służba, to jest zakasanie rękawów i walka na rzecz drugiego człowieka. To jest to wewnętrzne, mocne przekonanie, że ta osoba jest dla mnie, a ja dla niej i mamy o siebie walczyć, być dla siebie, pomagać sobie, wspierać. Jedność, mieć za siebie odpowiedzialność, pamiętać, że w momencie sakramentu małżeństwa Bóg wziął rękę tego człowieka, powiedzmy na przykład Michała, i podał ją ukochanej Sylwii i powiedział: oto będzie twój mąż. Wziął rękę jej i podał jemu, Michałowi, i powiedział: Sylwio, ten oto Michał tutaj, to będzie, powiedział, ty będziesz jego żoną, on będzie twoim mężem. No i na początku jest bardzo łatwo, nawet jest duma taka, tuż po ślubie małżonkowie mówią z dumą, młodzi małżonkowie od kilku godzin, to jest mój mąż, prawda, już nie Michał, tylko to jest mój mąż, oto mój mąż poszedł właśnie tam coś załatwić, mój mąż przyjdzie za godzinę, to jest moja żona przygotowała wspaniały, prawda, posiłek, kilka dni po ślubie, po weselu, a potem z czasem, drodzy Państwo, wiecie, jak to bywa nieraz, a ten mój chłop, ta moja kobieta, ta, gorzej jak jeszcze mówią, ta moja, przepraszam, no tak jest czasami, ta moja stara, mój stary, no to tak nieładnie oczywiście, ale tak bywa. No a katechizm nam co mówi? Co jest dobrym, co jest wymogiem tej prawdziwej miłości? Punkt 1643 i kolejne: jedność, nierozerwalność małżeństwa, wierność. No i ostatnią istotą należącą do małżeństwa, może zdążymy ten temat podjąć, to jest jeszcze płodność, króciutko choćby. Miłość. Miłość małżeńska zawiera jakąś całkowitość, w którą wchodzą wszystkie elementy osoby. Impulsy ciała i instynktu, siły zmysłów i uczuć, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności jak najbardziej osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było jedno serce i jedna dusza. Jakie to jest piękne. Jedność to nie tylko, żeby było jedno ciało, ale katechizm podkreśla, by było jedno serce i jedna dusza. Ktoś powiedział, że to jest patrzenie w jednym kierunku. Jedno myślimy, jednego pragniemy, szczęścia, obojga, dzieci, no i nieba. Dalej czytamy, wymaga ona, ta miłość, nierozerwalności i wierności w całkowitym wzajemnym obdarowaniu i otwiera się ku płodności. Jednym słowem chodzi o normalne cechy charakterystyczne każdej naturalnej miłości małżeńskiej, ale w nowym znaczeniu, gdyż sakrament nie tylko je oczyszcza i wzmacnia, ale wynosi tak, że stają się wyrazem wartości prawdziwie chrześcijańskich. Pobłogosławieni, umocnieni. Sakrament nie tylko tę miłość oczyszcza, ale wzmacnia. Jakie to jest piękne, jakie to jest ważne. No właśnie, nierozerwalność. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, mówi ewangelista. I drodzy Państwo, nie ma w Kościele rozwodu. Czasami ktoś bardzo błędnie mówi, że my bierzemy rozwód kościelny. To jest złe określenie. Sprzeczne, nie ma czegoś takiego. W Kościele jest co najwyżej stwierdzenie nieważności tego sakramentu. Oczywiście czasami polecamy przynajmniej czasowe rozejście się małżonków, ale to nie jest rozwód, separacja, ale o tym jeszcze za kilka chwil. No i potem ta płodność, o której mówi nam katechizm, przypomina, że to pragnienie dziecka. Chcemy dziecko, jesteśmy otwarci na to, co Pan Bóg nam da. Oczywiście co innego, jeśli pojawia się choroba, jakieś komplikacje i z tego powodu, z tego tytułu nie ma i raczej nie będzie dziecka. Ale jakieś wewnętrzne pragnienie, tęsknota za tym jest. To jest istota. Gdyby z góry było założenie, że nie chce dziecka, nie powinno być tego małżeństwa.
czy nawet jakieś kłamstwo, że najpierw mówi, że tak, a później on na przykład absolutnie nie lubi, nienawidzi dzieci, taki związek jest nieważny. 1644 punkt katechizmu mówi nam tak. Miłość małżonków ze swej natury wymaga jedności i nierozerwalności ich osobowej wspólnoty, która obejmuje całe ich życie. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Ewangelia Mateusza. Małżonkowie powołani są do ciągłego wzrostu w tej komunii przez codzienną wierność małżeńskiej obietnicy, obopólnego, całkowitego daru. Ta wspólnota ludzka jest potwierdzona, oczyszczona i dopełniona przez jedność w Chrystusie, udzieloną przez sakrament małżeństwa. Pogłębia się ona przez życie, wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii. I tutaj od razu jest, proszę zobaczyć, podpowiedź, że ta więź, ta jedność, ta wierność umacnia się i pogłębia poprzez życie wspólną wiarą i przez wspólne przyjmowanie Eucharystii, a więc wspólna praktyka wiary, wspólne modlitwy, wspólne uczestnictwo we mszy świętej, przyjmowanie Eucharystii, regularna spowiedź, jak to bardzo pomaga. Podpowiada nam to katechizm, ważne dla małżonków. Jeśli tego nie ma, jeśli jest msza tylko ślubna i potem on sobie, ona sobie, nie dziwmy się, że są później trudności, że są kłopoty. Przyjście od święta do kościoła to zdecydowanie za mało. Czytamy dalej w katechizmie. Potwierdzona przez Pana jedność małżeństwa jasno ukazuje się we wzajemnej i pełnej miłości, także poprzez uznanie jednakowej godności osobowej kobiety i mężczyzny. Poligamia, czyli posiadanie większej ilości małżonków niż jednego, jest przeciwna tej równej godności i miłości małżeńskiej, która jest jedyna i wyłączna. To papież Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Familiaris Consortium nam mówił. Tak więc całe życie jedność. Razem pragniemy iść do nieba. Razem budujemy nasz dom, naszą rodzinę. Razem troszczymy się o nasze dzieci. No i to, co powiedzieliśmy, co nam mówi katechizm, modlitwa, Eucharystia. To są podpowiedzi, jak wytrwać w tym. A więc mamy jedność, a więc mamy nierozerwalność. Czasem oczywiście może się pojawiać takie jakieś wątpliwość, że czy to jest na całe życie. Przecież młodzi ludzie mają 20 parę lat, no dzisiaj troszeczkę później decydują się w ogóle obrać jakąś drogę powołania konkretnego. No ale na całe życie, to ojciec Knabiet kiedyś cytował jakiegoś mężczyznę, który mówił, z jedną babą całe życie, ona nie była dłużna, mówiła, z jednym chłopem tak samo, jak mogę wytrwać tyle lat? No właśnie, czy to jest możliwe, żeby wytrwać całe życie z jednym mężczyzną albo z jedną kobietą? Czy wytrwa mężczyzna, czy wytrwa kobieta z tym mężczyzną, któremu ślubuje przed ołtarzem, pięknie ubrana w białą suknię, szczęśliwa, wzruszona, a on elegancko w garnitur ubrany, wypastowane buty, świeżutkie, kupione, wszystkie nowe rzeczy, patrzą sobie w oczy, zakochani po uszy, takie motylki wobec nich, serduszka. Przecież jest to piękne, cudowne. Ale co potem? Co potem? Czy jest to możliwe? Tak. Tutaj na chwilkę zatrzymam się i dam Państwu takie świadectwo. Spotkałem kiedyś, to mówiłem w ramach rekolekcji, ale jeszcze chyba na antenie Radia Maryja tego świadectwa nie dawałem. Gdzieś tam na kolędzie w Stargardzie, dawniej szczecińskim, spotkałem starszego pana. Starsze małżeństwo w ogóle, wchodzę do mieszkania, do domu właściwie i witam je starszy pan, taki na moje oko około już 80, już taki naprawdę siwy cały, ale dość takiej poważnej postury. Widzę piękny dom, piękne meble, wszystko takie naprawdę jakieś antyki, starocie, piękne to wszystko i mówię, piękny dom państwo macie, o, mężczyzna zaprasza, proszę dalej. Dom domem piękny, no się pracowało, to się ma, proszę księdza, ale dom domem piękny, ale ksiądz zobaczy, jaka piękna kobieta. Weszliśmy do salonu, a tam stoi małżonka. No, taka też starsza pani, pewnie z 75-8 lat, nie wiem, przecież nie pytam o to. No i mówi, piękna kobieta, prawda? No ja patrzę, no staruszka, piękna. Mówię, tak, oczywiście, że piękna. A ona płacze. Nawet nie zdążyliśmy się jeszcze pomodlić. Ona płacze, mówi: przepraszam, proszę księdza, przeciera te łzy. Ja przepraszam, że tak. Ja nie dlatego płaczę, że tu mi mąż tak przy księdzu, tylko proszę księdza, on mi tak codziennie mówi. Codziennie mi mówi, że jestem piękna. No szczerze, no gdzie? No gdzie jestem piękna? Proszę księdza. A on mi tak codziennie mówi, że mnie kocha, że jestem piękna. I zapytałem, jak państwo to robicie, że tak wytrwaliście? Czy to jest możliwe, co mam mówić młodemu? Mówi: proszę księdza, nieraz to na noże szło, byśmy się prawie pozabijali. Ale pamiętaliśmy, co sobie ślubowaliśmy i codziennie była modlitwa. Codziennie modlitwa. Jak było dobrze, to prawie za rękę się trzymaliśmy, patrzyliśmy na obraz Matki Bożej, na krzyż, dziękowaliśmy za małżeństwo, dziękuję Ci Boże za nią, dziękuję Ci Boże za niego. A jak było źle, 2 metry od siebie, ale modlitwa była i przez zęby: Boże, kogo Ty mi dałeś? Ja nie wytrzymam z nią, ja nie wytrzymam z nim, kogo Ty mi dałeś? A potem coś po tej modlitwie pękało i... No i dochodziło do tego pojednania i łzy, i wzruszenie, i przepraszam, przepraszam. A tak naprawdę, proszę księdza, obok tej modlitwy, która nam pomogła niewątpliwie, to zrozumieliśmy, że miłość to jest służba, to jest schowanie ambicji do kieszeni, zakasanie rękawów i praca na rzecz drugiego człowieka. A w tym roku świętowaliśmy 50. rocznicę małżeństwa. No i zaczęli płakać, ja tam z nimi zacząłem płakać ze wzruszenia, rzecz jasna. Więc to mi pokazało, że jest możliwe, by małżonkowie wytrwali. No tylko trzeba walczyć z pomocą Bożą, nie samemu, nie o własnych siłach, bo się nie da. Tyle pokus, tyle ataków złego ducha jest, więc można wytrwać, prawda? No, co za kobieta, mówił ten mężczyzna. A ona płacze. On mi tak codziennie mówi: co za kobieta, jaka jestem piękna. Wierność. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo być wiernym. Katechizm mówi w kolejnym punkcie: miłość małżeńska ze swej natury wymaga nienaruszalnej wierności. Wypływa to z wzajemnego daru, jaki składają sobie małżonkowie. Miłość chce być trwała. Nie może być tymczasowa. I tutaj to mocno podkreślam. Miłość chce być trwała. Nie może być tymczasowa. Nie może być na chwilę. Ta wewnętrzna jedność, jako wzajemne oddanie się dwóch osób, a także dobro dzieci, wymagają pełnej wierności małżonków i zobowiązują ich do nierozłącznej jedności. Najgłębszy motyw wynika z wierności Boga wobec swego przymierza i z wierności Chrystusa wobec Kościoła. Przez sakrament małżeństwa małżonkowie są uzdolnieni do ukazywania tej wierności i doświadczenia o niej. Przez ten sakrament nierozerwalność małżeństwa zyskuje nowy i głębszy sens. No proszę państwa, kiedy małżonkowie ślubują sobie, to nie mówią: kochana moja Małgorzato, ślubuję ci na, no powiedzmy na razie na 5 lat, tak? A potem zobaczymy, no ja się tam ułożę, to będę z tobą, albo do momentu, aż będzie pierwsza zmarszczka, wtedy będę z tobą, a potem zobaczymy. Ona mu nie mówi: kochany mój Michałku, ślubuję ci do momentu, kiedy, prawda, pojawi ci się brzuszek. Jak już ci ten brzuch urośnie, to już się pożegnamy sobie, wezmę inny model, nowego, jakiegoś młodszego na przykład. No nie, na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, na zawsze, chcę być przy tobie jakkolwiek będzie. Biorę cię taką, jaka jesteś. Biorę cię takiego, jakim jesteś. Z twoimi zaletami, cechami, atutami i przywarami i twoimi słabościami. Biorę. Bierzemy siebie nawzajem. Ale nie na chwilę. Tu nie ma tymczasowości. Ta miłość chce być trwała, mówi katechizm. Nie może być tymczasowa. W tym kontekście kiedyś Jan Paweł II powiedział bardzo mocne zdanie i to szczególnie do młodych, którzy nawet nie chcą zawrzeć sakramentu małżeństwa, bo to taka moda, my musimy się sprawdzić, my musimy zobaczyć, trochę pomieszkamy razem, proszę księdza, a potem się zobaczy. Jan Paweł II oj mocno powiedział, proszę posłuchać. Nie można żyć tylko na próbę, tak jak nie można umrzeć tylko na próbę. Nie można kochać tylko na próbę, przyjąć drugiego człowieka tylko na próbę, na jakiś czas. I dalej kontynuował papież. Są osoby, które negują, a nawet ośmieszają ideę związku małżeńskiego wiernego przez całe życie. Te osoby, możecie być pewni, mówi papież, te osoby niestety nie wiedzą, co znaczy kochać. Dlatego temu, kto nie podejmuje decyzji, aby kochać na zawsze, trudno jest kochać szczerze nawet jeden dzień. mocne słowa. Temu, kto nie podejmuje decyzji, aby kochać na zawsze. Nie na chwilę, tymczasowo, na parę lat, a potem zobaczymy. Na zawsze. Tej osobie trudno jest kochać szczerze nawet jeden dzień. Ależ mocne słowa papieża. Te osoby niestety nie wiedzą, co znaczy kochać. Jan Paweł II, nie ksiądz Mariusz, ale święty papież z Polski te słowa powiedział. Drodzy Państwo, no to są mocne słowa, a więc wierność, a więc jedność. Czytamy dalej w katechizmie Kościoła katolickiego. Związanie się na całe życie z drugim człowiekiem może wydawać się trudne, a nawet niemożliwe. Tym ważniejsze jest głoszenie dobrej nowiny, że Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, że małżonkowie mają udział w tej miłości, która ich prowadzi i podtrzymuje, oraz że przez swoją wierność mogą być oni świadkami wiernej miłości Boga. Małżonkowie, którzy z pomocą łaski Bożej dają to świadectwo, często w bardzo trudnych warunkach, zasługują na wdzięczność i wsparcie wspólnoty eklezjalnej, czyli tej kościelnej. Bóg nas kocha miłością trwałą i nieodwołalną, traktuje nas na serio, traktuje nas na poważnie. I małżonkowie, mówi nam katechizm, mają udział w tej miłości, tej poważnej, tej prawdziwej, tej trwałej, tej nieodwołalnej miłości, która ich podtrzymuje i prowadzi. To jest niesamowite, że w tej drodze małżeńskiej, w tym kroczeniu ku niebu, bo tak naprawdę co to jest? To jest wspólne kroczenie ku wieczności. Nie są sami. Jest Pan Bóg wierny, trwały, kochający ich oboje miłością nieodwołalną. To nie jest na żarty. On pobłogosławił, on związał węzłem małżeńskim to tę parę i będzie pomagał. No tylko trzeba współpracy. Schować egoizm, trochę posłuszeństwa. Nie jest to łatwe. I tu mówiłem Państwu, że czasami Kościół poleca, kiedy by się działy złe rzeczy w małżeństwu, a zdarzają się niestety przemoc, agresja. Ktoś zupełnie zapomniał, co ślubował, przed kim. Już nie chcę powiedzieć, że staje się potworem jakimś, ale no dzieje się źle i nie jest dopuszczalne, żeby teraz udawać, że wszystko jest dobrze i dla świętego spokoju, no już będę z nim. Nie. Człowiek ma prawo do swojej godności, prawda? Nie może być poniżany, tym bardziej dotykany cieleśnie, bity, poniewierany. I katechizm nam mówi o separacji, posłuchajmy. Istnieją jednak sytuacje, gdy wspólne życie małżeńskie z bardzo różnych powodów staje się praktycznie niemożliwe. W takich przypadkach Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Kościół dopuszcza fizyczną separację małżonków i zaprzestanie wspólnego życia. Małżonkowie nie przestają być przed Bogiem mężem i żoną, nie są wolni i nie mogą zawrzeć nowego związku. W tej trudnej sytuacji najlepszym rozwiązaniem, jeśli to możliwe, byłoby pojednanie. Wspólnota chrześcijańska powinna pomagać tym osobom przeżywać po chrześcijańsku zaistniałą sytuację z zachowaniem wierności wobec nierozerwalnego węzła ich małżeństwa. W wielu krajach są obecnie liczni katolicy, którzy na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Tutaj proszę zauważyć, na podstawie prawa cywilnego decydują się na rozwód, ale w tym wymiarze kościelnym, sakramentalnym dalej są mężem i żoną, bo powiedzieliśmy wcześniej, że w kościele nie ma rozwodu. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Może być po przeprowadzeniu specjalnego procesu kościelnego stwierdzenie nieważności tego związku, ale to też jest żmudne, to jest pewien proces. Natomiast w tym wymiarze cywilnym niektórzy decydują się na rozwód i zawierają cywilnie nowy związek. Kościół, będąc wierny słowom Jezusa Chrystusa, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. To jest Ewangelia Marka, rozdział 10, wersety 11 i 12. I nie może uznać nowego związku za ważny, jeśli ważne było pierwsze małżeństwo. No właśnie, dopóki w przypadku nie ma stwierdzenia nieważności tego sakramentu, no to ten związek, to nie można mówić, że spokojnie może przystępować do sakramentów i tak dalej, ponieważ tamto pierwsze małżeństwo było ważne jednak. Jeśli rozwiedzeni zawarli cywilnie drugi związek małżeński, znajdują się w sytuacji, która obiektywnie wykracza przeciw prawu Bożemu. Dlatego nie mogą oni przystępować do komunii eucharystycznej tak długo, jak długo trwa ta sytuacja. Czyli rozeszli się małżonkowie, prawo cywilne, sąd dał im rozwód, ale w tym wymiarze Bożym dalej są mężem i żoną, no i niestety nie mogą przystępować do komunii. To jest jakiś ból dla Kościoła, dla nich samych. Czasami zdarza się, że rozwodzą się tacy już bardzo dojrzali małżonkowie w takim wymiarze też wieku, sędziwi i nie podejmują współżycia seksualnego. Jest to tak zwane białe małżeństwo. No i decydują się rzeczywiście zachować tę czystość. To wtedy Kościół dopuszcza, że mogą iść do komunii świętej. Ale mieszkają razem pod jednym dachem, są w tym wymiarze cywilnym małżeństwem. Kościelnym, nie, w wymiarze cywilnym zawarli nowe, tak, to są małżeństwem, a w wymiarze kościelnym no nie są, bo mają inne swoje związki jakieś tam wcześniejsze, ale mimo to mogą iść do komunii, bo żyją po prostu jak brat i siostra, tak można powiedzieć. Z tego samego powodu nie mogą oni pełnić, ci, którzy mieszkają oczywiście bez ślubu tego kościelnego, z tego powodu nie mogą oni pełnić pewnych funkcji kościelnych. Pojednanie przez sakrament pokuty może być udzielane tylko tym, którzy żałują, że złamali znak przymierza i wierności Chrystusowi i zobowiązują się żyć w całkowitej wstrzemięźliwości. W stosunku do chrześcijan czytamy dalej w katechizmie, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani i cała wspólnota powinni okazywać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone. To nie jest tak, że ktoś rozszedł się, przecież naprawdę mógł się rozejść mogła się rozejść nie z jej przyczyny, tylko z jego, że był niedobry, albo odwrotnie, prawda? Ona odeszła od niego, no i on jest samotny, a przecież tak dobrze żyli, tak ją kochał i teraz, no co, młody człowiek ma być sam, wziął sobie drugą kobietę i to nie jest tak, że takie osoby się potępia, wyklucza jakoś z Kościoła. Tutaj katechizm przytoczę raz jeszcze, mówi nam, że w stosunku do chrześcijan, którzy żyją w związku cywilnym, a którzy często zachowują wiarę i pragną po chrześcijańsku wychować dzieci, kapłani, cała wspólnota powinni okazywać dużą troskę, by nie czuli się oni jakby odłączeni od Kościoła, w którego życiu mogą i powinni uczestniczyć jako osoby ochrzczone. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczestniczenia na mszę świętą, do wytrwania w modlitwie, do wspomagania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. I to też mówi Jan Paweł II, to było z Adhortacji Apostolskiej o rodzinie Familiaris Consortio. Nasz czas powoli dobiega końca, ale żeby zakończyć ten cały tutaj punkt dotyczący tych, jak powiedziałem, pięknych rzeczy, a więc dobra i wymagań miłości małżeńskiej, to jeszcze tylko tutaj przeczytam o płodności, otwartości na płodność, czyli myślenie otwarte na płodność. To jest punkt 1652 aż do 1654. Instytucja małżeństwa i miłość małżeńska z natury są ukierunkowane na prokreację i wychowanie potomstwa, a to stanowi jakby ukoronowanie powołania małżonków. Jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. O tym mówiliśmy. Dzieci są najwspanialszym darem małżeństwa i w największym stopniu przyczyniają się do dobra samych rodziców. Sam Bóg, który powiedział, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam i który od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę, chcąc udzielić im jakiegoś szczególnego uczestnictwa w swoim dziele stwórczym, pobłogosławił mężczyźnie i kobiecie, mówiąc, bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Księga Rodzaju. Dlatego pielęgnowanie prawdziwej miłości małżeńskiej i wywodzący się z niej cały sposób życia rodzinnego zmierzają do tego, aby małżonkowie, nie zaniedbując pozostałych celów małżeństwa, byli skłonni do mężnego współdziałania z miłością Stwórcy i Zbawcy, który poprzez nich coraz bardziej powiększa i wzbogaca swoją rodzinę. Płodność miłości małżeńskiej obejmuje także owoce życia moralnego, duchowego, nadprzyrodzonego, jakie przez wychowanie rodzice przekazują swoim dzieciom. Rodzice są głównymi, pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. W tym sensie podstawowym zadaniem małżeństwa i rodziny jest służba życiu. Małżonkowie, którym Bóg nie dał potomstwa, mogą mimo to prowadzić głębokie życie małżeńskie z ludzkiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Ich małżeństwo może wyrażać się owocnie przez miłość, otwartość na innych i ofiarę. Tyle w dzisiejszym temacie. Zapamiętajmy, że tymi darami, tymi dobrami i wymaganiami miłości małżeńskiej jest przede wszystkim jedność, nierozerwalność, wierność i otwartość na płodność. Nie jest to wszystko proste, nie jest to wszystko łatwe, ale kiedy ma się świadomość, że uczestniczy się w życiu Bożym, tego, który kocha miłością trwałą, nieodwołalną, wieczną, on błogosławi, on też da odpowiednie siły, łaski, to wszystko jest możliwe. Na szczęście mamy bardzo wiele przykładów pięknych, dobrych, kochających się małżonków, którzy wcale nie mieli też łatwo, bo i są kłótnie, są nieporozumienia. To jest normalne, wpisane w ludzkie życie. Nie ma chyba idealnych małżeństw, ale tą idealność starają się w swoim życiu prowadzić, jej szukać, do niej dążyć, a właściwie do świętości. Chcą razem iść do nieba. Razem trwają przed Bogiem, razem starają się jak najlepiej żyć, modlić, wychowywać dzieci, starać się dla nich jak najlepiej. Zapamiętajmy, dobra i wymagania miłości małżeńskiej to jedność, nierozerwalność małżeństwa, to też wierność i otwartość na płodność. Boże, daj nam dobrych małżonków, przygotowującym się do małżeństwa, pokaż, co ich czeka, jaka piękna, jaka niełatwa droga, a tym, którzy trwają w małżeństwie, pobłogosław.